Jaka jest ta kondycja w Polsce tego procesu readaptacji?
Myślę, że nie najlepsza ciągle. Przede wszystkim jesteśmy społeczeństwem, które podchodzi dosyć surowo do przestępczości. Mamy takie oczekiwanie dosyć charakterystyczne dla krajów bloku postsowieckiego, żeby punitywnie traktować osoby popełniające przestępstwo. Bardzo łatwo jakby chcielibyśmy je właśnie izolować. Tymczasem w Polsce mamy bardzo dużo osób w zakładach karnych w stosunku do populacji naszego kraju.
A możemy tutaj liczby jakieś podać?
Tak, w tej chwili chyba około 73 tysiące osób przebywa w polskich zakładach karnych. Większość osób przebywa relatywnie krótko, tak? Te kary są 1,5 roku, 2 lata, tak? Większość kar jest w takim wymiarze, gdzieś możemy mówić o takiej średniej czy medianie, więc każdego roku kilkanaście tysięcy, myślę, ludzi, może kilkadziesiąt wychodzi z zakładu karnego i wraca do społeczeństwa. Tak dla porównania powiem, że w Niemczech jest około 60 tysięcy miejsc w zakładach karnych. Niemcy są dwukrotnie większą populacją, czyli widać, że no dosyć blisko Polski są kraje, które mają inną politykę karną. My jednak bardzo dużo osób izolujemy i musimy wiedzieć, że izolujemy je w dosyć trudnych warunkach, tak? W takich warunkach często mało humanitarnych. Obywatele nie zdają sobie sprawy z tego, że osoba osadzona przeważnie może się wykąpać pod prysznicem raz w tygodniu, chyba że gdzieś chodzi do pracy fizycznej, i że ma około 3 do 4 metrów kwadratowych przestrzeni, więc można mówić, że są to takie współczesne klatki. Ja czasem się śmieję, porównując to nawet do sytuacji sprzedaży jajek w sklepach, tak, że wiemy, że te, które są opieczętowane jako zero, czyli pochodzą z takiego chowu swobodnego, mogą się poruszać i tak dalej, są zdrowsze, tak, jakby pochodzą od szczęśliwszych zwierząt i za nie jesteśmy gotowi zapłacić więcej. Tymczasem no, nie mamy problemu z tym, żeby ludzi traumatyzować, umieszczać ich w trudnych warunkach i uważamy, że to jest w porządku. Jako kurator mogę powiedzieć, że trauma raczej nie działa, tak? Że to nie jest tak, że jeżeli kogoś bardzo surowo ukażemy i doświadczy czegoś bardzo trudnego w zakładzie karnym, to po wyjściu z więzienia będzie tylko się bał tego, żeby tam nie wrócić, ale często jest tak, że no to też psychologia nam bardzo dużo na ten temat mówi, na temat mechanizmów przeniesienia i tak dalej, że ta trauma powoduje, że ta jego osobowość się rozpada, nie funkcjonuje dobrze w społeczeństwie, w rolach życiowych, nie jest lepszym ojcem, nie jest lepszym mężem, nie jest lepszym pracownikiem, tak? Jakby często wchodzi w pewną spiralę tych zachowań autodestruktywnych, także to się po prostu nie sprawdza.
Jakie wyzwania przed nami, żeby ten proces usprawnić, żeby sprawić faktycznie, że osoba, która wychodzi na wolność, staje na nogi przysłowiowo?
To oczywiście jest jeden z tych tematów, w których nie ma jednego rozwiązania i nie da się tego zrobić też jakimś jednym, dwoma ruchami, decyzjami politycznymi czy ekonomicznymi. Jest to proces, natomiast no, według mnie najważniejsza jest edukacja, tak? To nie tylko chodzi o to, jakie te osoby są, które wychodzą z więzienia, ale też właśnie co się tworzy między nami, jak my jesteśmy w stanie na to spojrzeć. Po prostu tak jakby trudno wrócić do miejsca, w którym jest się niechcianym, tak, w którym od razu na starcie, na przykład przy pytaniu o niekaralność i tak dalej, następuje jakaś bardzo silna reakcja w postaci, aha, nie, to lepiej nie, bo ty jesteś może złodziejem albo ty jesteś kryminalistą i to już masz ten stygmat i lepiej, żebyś wśród nas nie był.
Dlaczego takie inicjatywy jak Yellow Ribbon Run są ważne w budowaniu mostów między byłymi osadzonymi a tą lokalną społecznością?
To, w jaki sposób myślimy o Yellow Ribbon Run, to nie chodzi właśnie o event, o jakiś zespół wydarzeń mniej lub bardziej ciekawych. Chodzi właśnie o budowanie takiej przestrzeni, w której osoby, które na co dzień pełnią różne role, mogą się zobaczyć i uświadomić sobie, że ważniejsze jest to, co nas łączy, od tego, co nas dzieli. I też temat readaptacji społecznej nie jest takim tematem, o którym się chce zawsze rozmawiać, nie wiem, przy kawie rano. I wcale też pewnie nieczęsto gości jako temat w audycjach radiowych. Natomiast no, to jest jakaś okazja na to, żeby się przebić przez ten gąszcz różnych informacji, które dzisiaj świat nam proponuje i też pokazać po prostu, że to jest ważne i że to jest dosyć jednak powszechne, że to jest problem o dużej skali. Też przy okazji zwracamy uwagę na sytuację dzieci osób osadzonych. Tak? Jakby to jest taka kwestia, gdzie ktoś niewinny, absolutnie niewinny, tak, ponosi karę za błędy swoich rodziców i patrząc z perspektywy tego rodzica, można powiedzieć, nawet w porządku, jakby ponosisz konsekwencje swoich błędów. Natomiast dziecko no, doświadcza w bardzo newralgicznym momencie swojego rozwoju, kiedy każdy dzień, miesiąc, rok jest bezcenny, tak, w jego rozwoju. No, doświadcza rozstania i braku. I teraz jako społeczeństwo warto, żebyśmy mieli też tego świadomość, żebyśmy po pierwsze dostrzegli te kwestie, że tak jest, a potem może jakoś zareagowali na to, żebyśmy wybrali, czy ważniejsza jest dla nas właśnie ta surowość kary, czy bezpieczeństwo odbywania tej kary, czy potrafimy jednak stworzyć warunki do tego, żeby to dziecko miało możliwość kontaktu z rodzicem, żeby ta więź, która jest jednym z najważniejszych czynników resocjalizacji, readaptacji, więź rodzinna, żeby mogła się realizować również w warunkach odbywania kary.
Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.